Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Rząd Zjednoczonej Prawicy otwiera kolejne posterunki policji. Setna placówka została odtworzona w Dubeninkach. Już 86% Polaków czuje się bezpiecznie.
W uroczystości otwarcia posterunku w województwie warmińsko-mazurskim uczestniczyli w czwartek m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz szef MSWiA Joachim Brudziński.
Dziś możemy pokazać rzeczywistą odbudowę i posterunków i morale policji, która dba o bezpieczeństwo Polaków, powiedział szef rządu. Przypomniał też, że rząd PO-PSL zlikwidował ponad 400 z 817 posterunków.
Nie może być tak, szanowni państwo, żeby nasi dostawcy pizzy dojeżdżali szybciej na telefon do domów niż policja. A tak się niestety dzieje, jeżeli posterunki policji są odległe o kilkadziesiąt kilometrów, czasami rozrzucone tak rzadko, że mieszkańcy nie czuli tej bliskości, funkcjonariuszy nie czuli tego bezpieczeństwa. I dzisiaj mamy to bardzo wyraźnie potwierdzone w badaniach społecznych, gdzie mieszkańcy mówią, że czują się dużo bezpieczniejsi.
Minister Joachim Brudziński zapowiedział z kolei, że do policji trafią kolejne śmigłowce Black Hawk.
Decyzją pana premiera będą kolejne Black Hawki trafiały do polskiej policji. Ten trzeci już zamówiony, ale kolejne dwa. Proszę państwa, w tym wszystkim też jest taka odpowiedzialność i racjonalność, bo pan premier wyraził zgodę na to, swoją akceptację, żeby te najnowocześniejsze Black Hawki nie stacjonowały w Warszawie, ale zostały skierowane w te rubieże Rzeczpospolitej. Jeden będzie tutaj, na Warmii i Mazurach. Drugi będzie w zachodniopomorskim, trzeci będzie na Dolnym Śląsku, czwarty będzie na Podkarpaciu, a piąty będzie w Warszawie, bo wszyscy Polacy mają takie same prawo do poczucia bezpieczeństwa.
Premier Mateusz Morawiecki i szef MSWiA Joachim Brudziński odwiedzili także Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
Była wiceminister finansów Agnieszka Królikowska złożyła w czwartek zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. Obradom przysłuchiwała się redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Agnieszka Królikowska funkcję wiceministra finansów pełniła pod koniec rządów koalicji PO-PSL w latach 2014-2015. Była jednocześnie generalnym inspektorem informacji finansowej, generalnym inspektorem kontroli skarbowej oraz pełnomocnikiem rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Polski lub Unii. Jak zeznała świadek w okresie jej pracy w resorcie, istniała świadomość problemu związanego z podatkiem VAT oraz akcyzą. Dla mnie luka VAT-owska była poważnym problemem nie tylko z punktu widzenia wpływów do budżetu państwa, ale również wpływu na uczciwą konkurencję. Kierownictwo resortu tego nie kwestionowało, zeznała była wiceminister. Przyjęłam stanowisko, że rozwiązania branżowe nie przynoszą efektu. Potrzebne są rozwiązania systemowe, powiedziała świadek. Zdaniem poseł Małgorzaty Janowskiej, która zasiada w komisji, zapewnienia świadka nie znajdują pokrycia w rzeczywistości.
Wnioski wypłyną same przez się, dlatego że świadkowie, którzy tutaj oczywiście przybywają i nam zeznają, ewidentnie w niektórych kwestiach nie mają pamięci, czyli zapominają o niektórych ważnych kwestiach, pamiętają o drobnych jakichś incydentach, drobnych sytuacjach, ale nie zmienia to faktu, że widać, że nic nie było robione. Jedyną akcją w tych latach, które był problem osobami, które wyłudzały VAT, była tylko i wyłącznie loteria paragonowa, czy tak jak wczoraj zeznała akcja uświadamiania młodzieży, że warto brać paragon.
Szacuje się, że w latach 2007-2015 Skarb Państwa z tytułu wyłudzeń VAT stracił około 250 miliardów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał w czwartek plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych do 2026 roku. Do wojska ma trafić 185 miliardów złotych.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak podkreślił, że jest to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych mających wpływ na rozwój polskiego wojska. Zaznaczył, że wartość tego planu jest rekordowa.
Ten plan zakłada modernizację o wartości, uwaga, to bardzo ważne, 185 miliardów złotych. To jest o 45 miliardów złotych więcej niż plan poprzedni. A więc jest to rekordowy plan, jeżeli chodzi o wartość. To jest oczywiście duże wyzwanie, ale także duża szansa rozwoju zdolności obronnych Wojska Polskiego. Chciałem państwa zapewnić, że w sposób zdecydowany i skuteczny będziemy zmieniać oblicze Wojska Polskiego, w sensie wyposażać Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt, liczniejsze Wojsko Polskie, bo to też jest cel, który sobie postawiłem, będziemy konsekwentni w tych działaniach.
Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział, że co do zasady nowoczesny sprzęt będzie kierowany na wzmocnienie wschodniej flanki kraju. W tym kontekście przypomniał, że powołał już 4. dywizję, która ma operować właśnie na wschodzie.
Szef MON-u podkreślił też, że wśród priorytetów jest zakup samolotów 5. generacji.
Wydalony z Norwegii konsul Rzeczypospolitej Sławomir Kowalski został odznaczony przez ministra sprawiedliwości medalem zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości.
W trakcie uroczystości szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wskazał, że konsul Kowalski wielokrotnie okazał osobistą odwagę, empatię i zaangażowanie.
Dodał, że konsul wyciągnął pomocną rękę symbolizującą państwo polskie do rodzin, które były bezradne i znajdowały się w sytuacji beznadziejnej.
Pan konsul swoją odważną, profesjonalną pracą udzielił realnej pomocy ponad 150 polskim rodzinom. To dzięki jego zaangażowaniu, dzięki jego pracy, dzięki jego pomocy w bardzo wielu wypadkach udało się odzyskać polskie dzieci, które gdyby nie ta pomoc, gdyby nie ta wyciągnięta ręka pana konsula z sercem, z zaangażowaniem okazywanym rodzinie, to zapewne niestety znaczna część tych dzieci bezpowrotnie zostałaby polskim rodzicom odebrana.
Pod koniec stycznia MSZ Norwegii poinformowało, że zdecydowało o wydaleniu Kowalskiego, znanego z walki o prawa polskich dzieci, z tamtejszym urzędem Barnevernet.
Władze Norwegii tłumaczyły swoją decyzję tym, że konsul prowadził działalność niezgodną z rolą dyplomaty.
W dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie zaprezentowano w czwartek projekt wystawy stałej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
Placówka ma zostać otwarta na początku 2023 roku. Część muzeum jest już dostępna dla zwiedzających.
To będzie jedno z najważniejszych miejsc na muzealnej mapie Polski, pokazujące trudną historię naszego państwa, ale też siłę polskiego narodu, powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Najważniejsze części wystawy stałej będą poświęcone żołnierzom wyklętym i więźniom politycznym.
Państwo będziecie mogli zobaczyć te najważniejsze postacie, wydarzenia i miejsca oporu po 45 roku, oporu przeciw komunizmowi. Ponadto, proszę Państwa, będzie też część, ten słynny 10 pawilon, gdzie będzie można zobaczyć cele, w których odtworzone 1:1, jak Państwo wielokrotnie mogliście zobaczyć, gdzie między innymi znajdował się rotmistrz Witold Pilecki. No i proszę Państwa, będzie jeszcze część poświęcona bezpiece. Też jeden taki fragment, mogliście Państwo zobaczyć, jak wyglądały na przykład przesłuchania, jak bardzo one były brutalne. Przypominam, że w tym miejscu przesłuchiwano, zamęczono nawet, myślę, że około 1000 osób, historycy wskazują. Tak? Dlatego jest to też taka symboliczna Golgota Polski.
Wiceminister zaprosił również na uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Na terenie dawnego więzienia odbędą się w piątek główne uroczystości związane z upamiętnieniem żołnierzy niezłomnych.
W porcie Gdynia powstanie nowy publiczny terminal promowy. Dzięki inwestycji można będzie w krótszym czasie obsłużyć większą liczbę jednostek. Port będzie mógł przyjąć jednostki o większym tonażu i wielkości.
Nowa infrastruktura powstanie na nabrzeżach fińskim i polskim. Wbudowany zostanie m.in. budynek dworca, tak zwana galeria pasażerska, magazyny oraz parkingi. Powstanie też połączenie kolejowe między nabrzeżami oraz nowe drogi.
Umowa została podpisana podczas konferencji w Gdyni. Wykonawcą inwestycji będzie zwycięzca przetargu, firma Doraco.
W spotkaniu uczestniczył m.in. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Szef resortu zaznaczył, że inwestycja to wielka szansa dla gospodarki portowej w Polsce.
To jest niezwykle ważny dzień dla portu Gdynia, generalnie dla wszystkich naszych portów, ale szczególnie dla Gdyni, która po raz pierwszy od 50 lat realizuje tego typu inwestycje na taką skalę i z takim rozmachem. Nowy terminal promowy to otwarcie zakresie nowych inwestycji, które mają nastąpić w Gdyni, to dalsza część, która będzie kontynuowana poprzez budowę portu zewnętrznego, który mam nadzieję nastąpi w najbliższych latach.
Nowy terminal ma przyjmować i obsługiwać jednostki o długości do około 240 metrów. Szacowany koszt inwestycji to 235 milionów złotych. Prace mają potrwać do 2021 roku.
Profesor Elżbieta Starosławska już w piątek powróci na stanowisko dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Walka o jej powrót trwała aż 3 lata.
Przedstawiciele centrum podpisali w czwartek ugodę z profesor Elżbietą Starosławską. Wcześniej zielone światło dał zarząd województwa lubelskiego.
Profesor została odwołana z funkcji dyrektora w 2016 roku. Taką decyzję podjął jeszcze zarząd województwa z PO-PSL. Zarzucono profesor niegospodarność i nieprawidłowości w przetargach. Prokuratura umorzyła śledztwo. Od piątku będzie mogła ponownie zająć się kierowaniem placówką.
Profesor Elżbieta Starosławska zapowiada ciężką pracę w dokończeniu budowy centrum, a do wydania jest jeszcze 168 milionów złotych.
Będę się starała z wszystkich sił z Państwem wyprowadzić to, żebyśmy mogli pracować na rzecz pacjenta, ponieważ jest to naprawdę trend, który musi u nas zaistnieć co do leczenia nowotworów. To znaczy, musi być ta kumulacja intelektu, prawda, onkologicznego i kumulacja finansów, bowiem to daje efektywność, a rozproszenie nic nie daje. Pieniędzy nie ma, efektów nie ma i teraz to wszystko musimy scalić. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w ostatnich latach przez nieumiejętne zarządzanie kolejnych dyrektorów popadło w długi. Zadłużenie sięga obecnie 80 milionów złotych.
Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, zapowiedział przeprowadzenie audytu w placówce.
W czwartek obchodziliśmy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. W naszym kraju cierpi na nie około 2,5 miliona osób.
W obchody Dnia Chorób Rzadkich wpisała się m.in. konferencja w Pałacu Łazienkowskim w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył szef resortu zdrowia.
Minister Łukasz Szumowski poinformował podczas konferencji, że w niedługim czasie powstanie Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich. Najważniejszym jego założeniem ma być zapewnienie kompleksowego podejścia do tych chorób.
O tym, na jakim etapie są prace dotyczące opracowania planu w tym zakresie, szef resortu zdrowia mówił też w rozmowie z telewizją Trwam.
Już z zespołu w ministerstwie wyszedł projekt planu dla chorób rzadkich i mam nadzieję, że szybko go będziemy wewnętrznie opracowywać w ministerstwie i wypuścimy już niedługo publicznie. To jest ważna rzecz, bo to koordynuje działania nasze jako urzędu na lata naprzód, żebyśmy mieli strategię zaplanowaną, dedykowaną chorobom rzadkim. Większość krajów europejskich ma takie plany, Polska do tej pory nie miała, jakoś się nie udawało tego stworzyć, więc jest taki mały sukces, który mogłem zakomunikować pacjentom. Mamy przynajmniej draft tego planu i będziemy go, mam nadzieję, niedługo puszczać dalej.
Dokument ma zawierać plan działania rządu na rzecz całej grupy chorób rzadkich, począwszy od ustawy refundacyjnej, działań legislacyjnych, aż po tworzenie jednostek, które powinny zajmować się leczeniem tych chorób.
Przyjęcie programu nie będzie wiązało się z dodatkowym finansowaniem ani z wydzieleniem specjalnego budżetu w ramach budżetu NFZ. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że są pieniądze na choroby rzadkie, ale trzeba je lokować w sposób przemyślany.
Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich ma być gotowy za kilka tygodni.
Prezydent Stanów Zjednoczonych i przywódca Korei Północnej nie doszli do porozumienia w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego na szczycie w Hanoi. Rozmowy Donalda Trumpa i Kim Jong-una zakończyły się też wcześniej niż planowano.
Amerykańsko-koreański szczyt w stolicy Wietnamu nie zakończył się również podpisaniem wspólnego oświadczenia przez obu przywódców.
Po zakończeniu spotkania Donald Trump wyjaśnił dziennikarzom, że porozumienia nie podpisano, ponieważ Korea Północna żądała zniesienia wszystkich nałożonych na nią sankcji, na co, jak mówił, Stany Zjednoczone się nie godzą. Korea Północna temu jednak zaprzecza.
Amerykański prezydent tłumaczył, że mógłby podpisać porozumienie, ale nie byłoby ono satysfakcjonujące. Zaznaczył, że woli to zrobić dobrze niż szybko.
Profesor Robert Alberski nie odbiera szczytu w Hanoi w kategoriach porażki, bo jak mówi, nikt raczej nie liczył tutaj na większy sukces. Politolog ocenia też, że Korea Północna powraca do swojej starej gry, prowadzonej z Zachodem.
To znaczy mamy okresy ustępstw, które są, można powiedzieć, przeplatane takimi okresami twardszego kursu. No i chyba w tej chwili właśnie wejdziemy w taki okres, gdzie Korea, można powiedzieć, skończyła na razie z ustępstwami i teraz, myślę, będzie troszeczkę demonstrowała swoją siłę, zdecydowanie i tak dalej. Tutaj prezydent Trump odbiera lekcję cierpliwości, ale tą lekcję cierpliwości przed nim odbierali i prezydent Obama, i prezydent Clinton, i wcześniej także za życia poprzednich przywódców tego typu gra się toczyła.
Kreml zarzuca obu przywódcom brak elastyczności. Z kolei Japonia popiera postawę Trumpa, by nie iść łatwo na ustępstwa wobec Korei Północnej.
Zdaniem ekspertów brak porozumienia na szczycie w Hanoi świadczy o twardej postawie negocjacyjnej obu stron.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.